Potocznie mówi się, że nie jesteśmy naszymi myślami, ponieważ istnieje zrozumienie, że tożsamość jednostki i jej istota nie ograniczają się jedynie do przepływu myśli czy emocji, które mogą się pojawiać w umyśle. Istnieje natomiast głębsza rzeczywistość, która kształtuje naszą tożsamość i nasze doświadczenie.
Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way, audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie. Bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży.
Podróży, moi drodzy, która nigdy nie jest taka sama. Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Mateusz, witam Cię w 192. odcinku podcastu Champions Way. Tym razem odcinek o tym, czy jesteśmy naszymi myślami, a raczej dlaczego potocznie mówi się, że nie jesteśmy naszymi myślami. To taki odcinek trochę, w którym mówię o swoim zdaniu, pokazuję, w jaki sposób możemy w ogóle rozumieć nasze myśli i dlaczego potocznie mówi się, że nie jesteśmy naszymi myślami, a z drugiej strony to jest może moja taka mała podpowiedź, taka porada, dotycząca tego, jak odciąć się od naszych myśli, czyli nie traktować ich aż tak poważnie, czyli nie zaplątać się i nie zagubić się w czasem takim gorszym samopoczuciu, takim trochę niedojeżdżaniu emocjonalnym, tak czasami to mówię, że jak nie dojeżdżamy fizycznie, tak również możemy czasem po prostu nie dojeżdżać emocjonalnie i nie ma się co tym przejmować, nie ma co myśleć i nadmiernie analizować, dlaczego czuję się tak, a nie inaczej, bo wtedy zazwyczaj rozpoczyna się wir, no właśnie tych wspomnianych wcześniej myśli. No i ja mam kilka pomysłów, kilka sposobów na to, jak lepiej zrozumieć, dlaczego w naszej głowie kotłuje się tyle niepotrzebnych, niewspierających myśli i chyba podsumować to po prostu już na początek, zanim jeszcze wejdziemy sobie trochę w taką dyskusję i dywagację na temat tego, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy naszymi myślami, o tym, żeby powiedzieć sobie na dzień dobry, nie jestem moimi myślami. Spróbuj sobie to powtórzyć dla samego siebie lub samej siebie. Nie jestem moimi myślami. Innymi słowy, moje myśli mogą być odrębne od tego, kim jestem, czym jestem, co obecnie robię. Moje myśli mogą sprawować wiele różnych funkcji, ale niekoniecznie muszą oznaczać, że jeżeli w moich myślach pojawia się hasło jesteś gównem, jesteś beznadziejny, jesteś do niczego, poddaj się, albo powinnaś cisnąć, powinnaś robić więcej, powinnaś pracować więcej, bo inni pracują, bo zobacz jak ci robią, a ty co ze sobą robisz? To niekoniecznie tacy jesteśmy. I chyba to jest taki główna narracja tego odcinka, na której mi najbardziej zależy. A teraz mały kącik dziękczynny, a zarazem proszący, czyli innymi słowy jak zawsze, bardzo dziękuję wszystkim, którzy ocenili mój podcast, oceniają, komentują pozytywnie, negatywnie, konstruktywnie, mniej konstruktywnie. Słuchajcie, to zawsze napędza trochę ruchu i ja jestem wdzięczny każdemu. Jak to się często potocznie mówi, hejterzy są naszymi największymi fanami, napędzają nam bardzo dużo statystyk, więc dzięki również. Tym razem dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy po raz kolejny. Remek, bardzo Ci dziękuję za pyszną kawę, jak zawsze wypijamy ją razem. I Aleksandra, bardzo dziękuję Ci za nie tylko postawienie mi tej wirtualnej kawy na Buy Coffee 2, ale również za wspaniałą wiadomość, którą chciałbym tutaj zacytować, bo moje serce rośnie, kiedy czytam takie wiadomości, a również chciałbym za to wyróżnić Cię, Aleksandra, że napisałaś mi taką piękną wiadomość. Dzięki, Mateusz, za to, co robisz. Bije od Ciebie cudowna energia. Jesteś taki zwyczajny i po prostu pięknym człowiekiem. Wysyłam dużo miłości. Ja też wysyłam dużo miłości i dziękuję, że ktoś po prostu dostrzega takie rzeczy, bo mnie na tym zależy. Ja jestem autentyczny, szczery i zauważam często, że ludzie podsyłają i to się dzieje na Instagramie, słuchajcie, to jest takie w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, że dostaję właśnie wiadomości typu zobacz, a ci na przykład udawali taką kochającą się parę, albo zobacz, a ten to ciągle pokazywał swoje życie w kolorowych barwach, a co teraz? No i ja nie chcę krytykować nikogo, komu się życie rozpada, pary, które się rozwodzą, a jeszcze przed chwilą na Instagramie byli najlepszymi parami na świecie, bo takie rzeczy się dzieją. Ale ja zawsze mam problem z autentycznością i brakiem autentyczności, raczej powinienem powiedzieć, i również brakiem szczerości, bo ja jestem prawdziwy, nie udaję nikogo, jeżeli mam jakiś problem, to mówię o nim otwarcie, jeżeli przeżywam coś trudnego, to również często o tym nagram i powiem, bo uważam, że zawsze medal ma dwie strony, zresztą to jest fakt, medal ma zawsze dwie strony, taki i również my jako ludzie zawsze mamy również swoje yin i swoje yang. Mamy swoją ciemność i mamy swoją jasność. I dlaczego ukrywać tą ciemność? Bo co? Bo się mniej sprzeda czegoś? Bo ludzie mnie nie polubią? Bo przestanę być autorytetem? No nie do końca. Dlatego za te piękne słowa, za tą autentyczność, za te wspaniałe, ciepłe wiadomości, które często od Was dostaję, po prostu dziękuję. Dla tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, przede wszystkim bardzo Was proszę o wystawianie ocen, komentowania, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek tego słuchacie. No i oczywiście zapraszam Cię do postawienia mi wirtualnej kawy na Buy Coffee Tu, na stronie Buy Coffee Tu. Linki jak zawsze w opisie. A teraz już do odcinka. Słuchajcie, w takim razie inspiracją do nagrania tego odcinka była jedna z rozmów, którą przeprowadziłem podczas zgrupowania reprezentacji zapaśniczek, z którą od jakiegoś czasu mam przyjemność współpracować. No i tak pomyślałem w pewnym momencie, rozmawiając z jedną zawodniczką właśnie, że ta teoria, ta hipoteza, ale zarazem powiedziałem, że to w jakimś stopniu jest teoria i postaram się ją dzisiaj udowodnić, tą hipotezę, że nie jesteśmy swoimi myślami. Przyszła mi do głowy jako w pewnym sensie taka pasująca do chwili, do tego, o czym akurat rozmawialiśmy z tą zawodniczką. I w momencie, kiedy opisałem jej to, rozrysowałem na moim tableciku, bo też lubię czasami właśnie tak graficznie pokazywać to, co mam w głowie, chociaż nie jestem żadnym wirtuozem artystycznym. Natomiast właśnie powiedziałem jej o tym, o czym powiedziałem we wstępie, że potocznie mówi się, że nie jesteśmy naszymi myślami, bo jesteśmy czymś więcej. W związku z tym potocznie, jeżeli mówimy, że nie jesteśmy naszymi myślami, no to wiemy, że nasza tożsamość i istota naszej tożsamości, jako my jako ludzie, wykracza to poza prosty strumień samych myśli i emocji, czyli tego, co czujemy, bo jest znacznie więcej różnych elementów, czy to samoświadomość i takie patrzenie z innej perspektywy na siebie, zewnętrzne czynniki, jakieś doświadczenia, pewne schematy, ale również taka duchowość i takie transcendentne wymiary, które myślę, że tutaj też wchodzą częściowo w tą tematykę tych naszych myśli, bo nie na tym się, tak jak wspomniałem wcześniej, to kończy, bo pomimo tego, że myśli i emocje stanowią integralną część naszego doświadczenia życia, no to nie definiują one całkowicie tego, kim jesteśmy. Istnieje, moi drodzy, zdolność do obserwowania naszych myśli i emocji, co oznacza, że mamy pewną zdolność do świadomości samych siebie. Teraz to świadome spojrzenie na siebie pozwala nam na odróżnienie kimś, jakby to powiedzieć najprościej, kogoś, kto myśli, od myśli samej w sobie. Jeszcze raz powiem, bo to może się da zabrzmieć tak trochę, jakby trochę tak ezoterycznie, prawda? Ale to jest stosunkowo proste, to, o co mi chodzi tutaj. Czyli rozróżnienie, świadome spojrzenie i zdolność samoświadomości, czyli obserwacji własnych myśli, sprawia, że możemy odróżnić kogoś, kto myśli, od myśli samej w sobie. Czyli ja, jeżeli myślę, to ja jestem świadomym bytem, który w tym momencie próbuje sobie coś zinternalizować, ewentualnie później, żeby to zeksternalizować. Natomiast sama myśl jest tym, co mogę obserwować w sobie, ale nie muszę na to zwracać uwagę. Za uwagi, przepraszam. Nasza tożsamość jest również kształtowana przez zewnętrzne czynniki, takie jak nasze doświadczenia życiowe, relacje z innymi ludźmi, kulturowe przystosowanie, czy wiele innych czynników związanych na przykład właśnie z akulturacją, z adaptacją, z asymilacją w danym środowisku, to już jest psychologia bardziej różnic kulturowych. To, kim jesteśmy, jest wynikiem złożonej interakcji między naszymi myślami, uczuciami, a otaczającym nas światem. Zwróćmy uwagę, że znowu możemy powiedzieć, że nie możemy się określać jako nasze myśli, czyli to, co myślimy, to jest nasza cała rzeczywistość, bo to by było duże spłycenie, uproszczenie, a wręcz, bym powiedział, nie do końca skuteczna, dobra i poprawna generalizacja tego w ogóle, kim jesteśmy jako ludzie. No i mamy po trzecie tą duchową i transcendentną część nas, ten wymiar nas, dla niektórych ludzi to przekonanie o istnieniu czegoś większego niż nasze myśli, emocje, nasze fizyczne bycie. Może to być duchowość, transcendencja, wiara, może to być religia, nie musi do końca, może być filozofia, czy połączenie tych elementów jest czymś kluczowym w tożsamości. Wiadomo, że ludzie, którzy są uduchowieni, wierzą, że istnieje głębsza rzeczywistość, dalsza, która przekracza nasze codzienne myślenie i doświadczenie. W związku z tym, tak jak wspomniałem wcześniej, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy wyłącznie naszymi myślami, bo to byłoby naprawdę spłycenie naszego jestestwa i powiedziałbym, że takie uproszczenie tego w ogóle, kim jesteśmy jako gatunek, jako ssaki, jako homo sapiens sapiens, prawda? Czy jak to Harari pisał w przyszłości homo deus, czy już ten rozwinięty homo sapiens, więc i jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to wręcz musimy na to patrzeć tak, a nie inaczej, że to my nie jesteśmy naszymi myślami, bo to one w jakiś sposób kształtują naszą rzeczywistość, ale nie są całą naszą rzeczywistością. I teraz ja ten przykład podawałem, czy akurat w sytuacji, o której tutaj mówię i opisuję, czy od której sytuacja, od której zacząłem, dotyczyła zawodniczki, która o czymś myślała, coś stawało się jej rzeczywistością, coś ogarniało ją jako taka ciągła presja i ona nie potrafiła sobie z tym poradzić i wręcz blendowała się z tym, co się działo jej w głowie, nie rozumiejąc dlaczego w taki sposób, a nie inny. No i tutaj zaczęliśmy w ogóle właśnie tą naszą pracę, ten mój wywód zacząłem od tego, żeby jej uświadomić, jak wiele innych procesów zachodzi w niej i jak bardzo, mówiąc kolokwialnie, czasem my po prostu powinniśmy się odpieprzyć od naszych myśli. Bo uwierzcie mi, że dzień, w którym to nagrywam, bo chciałem nagrać dla Was taki odcinek na właśnie trzeci dzień kwietnia. Nagrywam go wieczorem 1 kwietnia, czyli jeszcze święta, które kończą się dla chrześcijan, dla katolików, dla nas, jeżeli się za takiego uważasz, czy praktykujesz. Natomiast ja rano dzisiaj wstałem i jakoś się tak czułem nie wiadomo jak, nie wiadomo o co mi chodziło, niby byłem wypoczęty, ale tak emocjonalnie tak słabo, no a z drugiej strony 2 ostatnie dni poszedłem dosyć późno spać, wczoraj sobie nawet trochę pokrałem na konsoli, bo stwierdziłem, że a czemu nie, są święta, wolne, mam ochotę, więc pomyślałem sobie, no dobra, może trochę się z dopaminy sam wyplewiłem i sobie zabrałem wieczorem, choć później zrobiłem sobie relaks, taką głębokie oddychanie, leżenie na macie akupunkturowej, więc generalnie zrobiłem sobie fajną rutynę wieczorną, ale pograłem trochę na konsoli, przez co no właśnie ten element takiego mojego dopaminergicznego systemu mógł się nieco rozładować. No i tak sobie myślę, może to. No a może pojadłem jakieś inne jedzenie, a może jestem już taki trochę przebodźcowany, przemęczony. No kto wie, dużo jest tych elementów, dużo myśli się pojawiło. I stwierdziłem w pewnym momencie, dobra, wiesz co by to nie było, to ja po prostu idę zrobić swoje. Zrobiłem sobie jakąś tam poranną rutynę, szybką, skuteczną, rozgrzałem się, wypiłem sobie małą kawę, ruszyłem na trening. Po treningu wróciłem inny człowiek, czyli być może potrzebowałem po prostu trochę zastrzyku endorfin. A że była ładna pogoda, wykorzystałem to, że po prostu się ubrałem w strój na siłownię, pobiegłem na siłownię, zrobiłem trening, mega zadowolony z niego, zmęczony, ale szczęśliwy, wróciłem do domu, poprawiłem drugą kawką i życie stało się fajniejsze. No i potem oczywiście obchody świąteczne i tak dalej. No i zdałem sobie właśnie z tego sprawę, że to jest idealny przykład takiej sytuacji, że czasem jest takie nie wiadomo co. I do momentu, kiedy sobie sam nie powiedziałem tego zdania, dobra, to co myślisz, no to myślisz, to masz w głowie. To jak się czujesz, okej, to jak się czujesz. To jest po prostu w pewnym sensie odpowiedź twojego organizmu na różne sprawy, różne bodźce, różne rzeczy, które zrobiłem i których nie zrobiłem. No i się odwaliłem od siebie, ale zrobiłem coś, co wiem, że wspiera moje ciało, prawda? Czyli trening, aktywność fizyczna, trening siłowy, trochę skakanki, trochę biegania, więc tak połączyłem różne elementy. To nie był trening katorżniczy, tylko to był taki trening, żeby po prostu poczuć swoje ciało, trochę aktywizować mięśnie do działania. Ostatnio więcej biegałem niż byłem na siłowni, akurat w ostatnim tygodniu tylko raz, dwa razy może. Więc akurat z tych trzech moich regularnych wizyt zazwyczaj na siłowni. Po prostu trochę ten trening wyglądał inaczej ze względu też na pogodę, moją obecność na zgrupowaniu i inne czynniki. No i być może już też głowa trochę w inny sposób odebrała te bodźce. Dzisiaj jest poniedziałek, mentalnie trochę się i emocjonalnie czuję, jakby była niedziela. No więc podaję przykłady różnych myśli, które mi przychodzą do głowy, które chciałyby zracjonalizować mój stan. A to nie zawsze jest potrzebne. I w momencie, kiedy się tak czujemy, niekoniecznie musimy słyszeć i czuć to rozwiązanie. Po prostu bądźmy, po prostu zróbmy coś, po prostu wprawmy się w ruch, a w najgorszym wypadku po prostu odwalmy się od siebie, bo mamy prawo czasem czuć się tak, a nie inaczej. No i to jest jedna strona medalu. Druga, to mi się też bardzo fajnie łączy z jakże znaną teorią Sigmunda Freuda dotycząca ego, superego i id, które są trzema tak zwanymi fundamentalnymi elementami struktury naszej osobowości. Według Freuda konflikty między tymi trzema elementami mogą prowadzić do różnych form zaburzeń psychicznych, problemów emocjonalnych, natomiast integracja tych trzech elementów jest kluczowa dla rozwoju zdrowej osobowości, ale również ja bym powiedział, że takiej samorealizacji, samoakceptacji, samoświadomości jednostki. Czyli ja to w ogóle sobie w taki sposób, tak jak wcześniej powiedziałem, hipotetycznie łączę i naprawdę mi się to też łączy w pewną taką teorię i pewną tezę. To może być subiektywne, to może być placebo, ale jakoś bym powiedział, że tu jestem raczej bliższy i skłonny powiedzieć, że to działa, że to ma sens i to się później sprawdza. O co mi chodzi? A mianowicie, najpierw trochę teorii, czyli czym jest id, ego i superego. Zaczniemy od id, bo id jest naszą najstarszą, najbardziej taką pierwotną częścią osobowości działającej według zasady natychmiastowa przyjemność, instant, tu i teraz. Id skupia się na zaspokojaniu podstawowych instynktów, pragnień, takich jak głód, powonienie chciałem powiedzieć, chęć picia, czyli pragnienie, libido. Jest to sfera, w której znajdują się nieświadome popędy i impulsy. I teraz id, bym powiedział, jakbyśmy chcieli zobaczyć, jakoś sobie zobrazować tą osobę w nas, to będzie takie dziecko, które chce na teraz, które płacze, które krzyczy, jak czegoś nie dostaje. I ta pierwotna, najstarsza część osobowości jest zawsze w nas. To nie jest tak, że ona skończyła się wraz z naszym na przykład wejściem w wiek nastoletni albo wraz z ukończeniem 18 roku życia. Nie. Id jest z nami zawsze, czyli to takie dziecko, czyli w nas wewnętrznie, w tej naszej osobowości to dziecko się będzie odzywało. No i proszę rzucić kamień, jeżeli jesteś osobą, u której nigdy id się nie odzywa. No wiadomym jest, że on ciągle lub ona ciągle do nas gada. Ona ciągle nam o czymś mówi. Ona mówi, ale ja chcę. No ale nie możesz mi. No ale ja chcę, prawda? I to takie jest po prostu zawsze idowe. Chcę teraz, nie możesz teraz. No to chcę jutro, ale nie możesz jutro, musisz poczekać. Ale ja nie mogę czekać, nie chcę czekać. No i właśnie tak czasami jest, że zachowujemy się właśnie jak te idowskie dzieci. Teraz ego, które jest częścią osobowości, która rozwija się później niż id i powiedziałbym, że odpowiada za mediację pomiędzy id i superego, czyli wymaganiami rzeczywistości, a potrzebami id, czyli takimi wyidealizowanymi wymaganiami rzeczywistości superego, a potrzebami dziecka id. Ego działa zazwyczaj według zasady rzeczywistości, czyli podejmuje świadome, dojrzałe, odpowiedzialne działania, aby zaspokoić w pewien sposób id, w sposób oczywiście akceptowalny społecznie i zgodny z realnymi ograniczeniami, ale również dając superego informację zwrotną, że hej, my również dążymy do tego, żeby zaspokoić ciebie. I to jest sfera świadoma i półświadoma, bo pewne rzeczy, tak jak powiedziałem wcześniej, są uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi, czyli takimi, które zostały nam wgrane w system, czyli robimy je bardzo często automatycznie, ale na poziomie właśnie takim półświadomym. Realne ograniczenia ego rozumie, id nie do końca, superego również nie do końca, bo superego jest częścią osobowości, która reprezentuje internalizowane normy społeczne, moralność i ideały. Okay? To jest bardzo ważne, bo z jednej strony superego rozumie, jakie są normy społeczne w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji czy w innym kraju, które na przykład odwiedza. Moralność też, co do zasady, moralność taką wewnętrzną, czyli kierowanie się wartościami, rozumienie tego, że etycznie może coś być dobre albo złe. Że czynienie czegoś drugiej osobie może być uznane jako dobre czy złe. Czyli tu jest pełne zrozumienie superego, że tak to wygląda. Natomiast ideały to jest to słowo klucz, dlatego że superego potrafi rozwijać się najbardziej poprzez identyfikację z autorytetami, takimi jak rodzice czy inne ważne osoby w życiu jednostki, do których superego dąży, żeby być. Czyli jeszcze raz, zawiera zasady moralne, wie jak etycznie postępować, natomiast w pewnym sensie dąży do tego, żeby stawać się taką wyidealizowaną wersją naszego ja i stawać się takim, taką idealną jednostką. W pewien sposób zawierając w sobie, czy posiadając zasady moralne, kształtuje zachowanie jednostki poprzez taką pierwotną motywację też, czyli chce ciągle zdobywać ją w postaci nagród, poczucia dumy, zdobywania, no i unikać kary, czyli w postaci poczucia winy. Czyli superego zawsze chce funkcjonować w świecie idealnym, czyli chce zawsze dążyć do nagród, a za wszelką cenę unikać kar, bo to psuje idealny obraz tej osoby. No i jak widzicie, tutaj zachodzi wiele interakcji, ale również, tak jak wspomniałem, wiele konfliktów i przewaga tych konfliktów może prowadzić do różnych form, powiedziałbym, głównie takiego wewnętrznego konfliktu, który na bazie wewnętrzny konflikt tutaj też bym w ogóle zdefiniował w taki sposób, że jeżeli te osobowości w nas się ścierają, no to coś wewnętrznie się tam konfliktuje, prawda? Czyli jakiś rodzaj niezrozumienia, nieosiągnięcia czegoś, co chcemy, nieotrzymania tego, co chcemy, to każdy z tego typu konflikt, większy czy mniejszy, będzie odbijał się na naszym życiu emocjonalnym, tak mówiąc najprościej. Natomiast jeszcze raz powtórzę to zdanie. Integracja tych trzech elementów id, superego i ego jest kluczowa dla rozwoju zdrowej osobowości. No bo jeżeli ego, głównie ego, czyli ta świadoma część, która teraz mówi, czyli przeze mnie teraz przejawia świadoma część osobowości, która rozumie wymagania społeczne, rozumie potrzeby, również swoje własne, rozumie potrzeby id, czyli rozumie potrzeby tego, że na przykład ja bym nie chciał teraz nagrywać tego podcastu, tylko chciałbym leżeć, pić herbatę i jeść czekoladę. To mówi id, prawda? Super ego mówi, nie, powinieneś nagrać teraz jeszcze 2 odcinki albo 3 do przodu i powinieneś pracować. Jest dopiero tam godzina taka czy inna, to nie ma problemu, powinieneś to zrobić. Natomiast świadome, racjonalne ego mówi tak. W zeszłym tygodniu nie nagrałeś odcinka podcastu? Zgadza się. Dałeś znać swojej społeczności? Ci, którzy mnie obserwują na Instagramie, dostali taką informację. Czy dałeś coś w zamian? Dałem. Nagrałem odcinek gościnnie w cateringu dietetycznym Pomelo Podcast. Powiedziałem, tam możecie sobie posłuchać fajnego odcinka podcastu, godzinnej rozmowy na ich kanale. Czyli coś dałem w zamian. Odpuściłeś, bo czułeś, że to nie jest dla Ciebie w tym momencie dobre rozwiązanie, będąc na zgrupowaniu i na siłę, próbując skleić temat? Tak. I to było świadome ego, które zdecydowało, że tak zrobi. Ale również świadomie pomyślałem, siądę sobie na początku tygodnia, kończąc tutaj ten okres świąteczny i nagram właśnie taki odcinek. On już będzie gotowy dla Was na właśnie środę 3 kwietnia. Po to, żeby mieć spokój na następny tydzień, kiedy będę mógł sobie złożyć odcinek z gościem numer 1, później będzie gość numer 2, numer 3 i znowu wrócimy sobie do naszej serii o mózgu, ponieważ tam jeszcze kilka tematów czeka. Także widzicie, to jest wszystko tak świadomie, odpowiedzialnie zaplanowane, ale z kolei nie chciałem odwoływać na przykład środowego odcinka albo cisnąć z nim od razu po nagraniu z moim gościem, ponieważ ten dzień się będzie układał tak, a nie inaczej, ta środa najbliższa, więc pomyślałem tak, to będzie odpowiedzialne, to będzie świadome i to będzie sensowne. I teraz zobaczcie, jak wielokrotnie w naszym życiu możemy zobaczyć ścieranie się i przemawianie tych różnych mocy w nas. Bo ja dalej się upieram, że na przykład sposób, czy to jak się czułem dzisiaj, czy jak się czasami czujemy, kiedy mamy trochę gorszy nastrój, kiedy ten stan nasz emocjonalny jest trochę inny, to zazwyczaj na poziomie fundamentalnym ja bym powiedział, że prawie zawsze możemy podciągnąć do tego jakaś forma konfliktu i tarcia pomiędzy dwiema lub trzema tymi naszymi częściami osobowości. Jeżeli posłuchałeś Ida wieczór wcześniej, najadłeś się czegoś ciężkostrawnego, nie wiem, przeżarłeś się lub przeżarłaś słodyczami, zjadłaś kebaba, wypiłaś alkohol, siedziałeś i binge'owałeś Netflixa, rano wstajesz i jego mówi: Boże, coś ty zrobił, gamoniu. I mamy konflikt. W sytuacji, kiedy superego na przykład mówi: dobra, jest plan, robimy to, to, to i to, osiągamy tak, tak, tak i tak, pracujesz jutro tyle i tyle i tyle. I nagle się okaże, że z 10 celów, które superego wyznaczyło, świadome ego powiedziało: jestem w stanie zrobić tylko 5. No i mamy konflikt. Teraz na wielu płaszczyznach taki konflikt może się odbywać. Natomiast rozumiejąc, skąd te konflikty mogą się brać i jakie one mają fundamentalne podłoże, to czy faktycznie możemy dzisiaj powiedzieć, że nie jesteśmy naszymi myślami, a z drugiej strony możemy również powiedzieć, że jesteśmy absolutnie wszystkim, co się w naszym życiu dzieje. Ale myśli to jest tylko efekt ścierania się w pewnym sensie tych różnych sił naszej osobowości. Jeżeli to zrozumiemy i pomyślimy sobie, czyli to jest po prostu dążenie do integracji. Czyli słuchanie potrzeb dziecka, ale również słuchanie potrzeb tego idealnego, moralnego, dążącego do naprawdę fajnych rzeczy superego. Bo każde z nich ma prawo głosu i bez jednego czy drugiego nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy. Bez superego nie mielibyśmy jakiegoś ideału, norm, do których dążymy. Może nawet nie mielibyśmy tak ambitnych celów. Gdyby ego nie było tak świadome, tylko dałoby całą kontrolę dziecku, to kierowalibyśmy się wyłącznie emocjami, tym, co mi się chce, a czego mi się nie chce. A uwaga, każdy oczywiście ma prawo do wyrażania swoich emocji, ale tylko dziecko może pokazywać te emocje w jakikolwiek sposób chce. Czyli krzyczeć, płakać, rzucać się, kopać i tak dalej. Do momentu, aż nie nauczymy go lub jej, jak posługiwać się emocjami. Czyli to jest początek okiełznania ida. Prawda? Następnie w dziecku trzeba również okiełznać superego, czyli powiedzieć mu nie, niszczyć jego marzenia i podcinać mu skrzydła i ograniczać go życiowo, tylko pokazywać, że czasami mniej oznacza więcej. I w pewnym sensie powiedziałbym, że gdy pływamy i topimy się we własnych myślach, we własnym świecie, to również czasem warto sobie powiedzieć: hej, mniej oznacza więcej. Dlatego pamiętaj, nie jesteś swoimi myślami, a zarazem jesteś każdym elementem, który w tych myślach się pojawia. Ale jeżeli dobrze zdezintegrujesz pewne myśli, odłączysz je od siebie i połączysz w sposób odpowiedni, jeżeli rozpoznasz, która część do ciebie mówi, to uwierz mi, że naprawdę życie staje się nieco łatwiejsze. Bo do końca życia jesteśmy ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami, ze swoim idem, ze swoim superego, a świadomego do końca życia będzie musiało nad tym pracować. To są te trzy nieuchronne psychiatry Filipa Statza, czyli ból i cierpienie będą z nami zawsze. Niepewność będzie nam towarzyszyła przez całe życie i ciągła praca będzie tym elementem, który zawsze będziemy musieli wkładać do ostatniego oddechu. I tutaj postawimy kropkę, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten odcinek w jakiś sposób może trafił akurat na taką glebę, która potrzebowała użyźnienia właśnie w tym temacie. Mam nadzieję, że święta były udane, że odpoczęliście, że wkraczacie w kwiecień i w drugi kwartał tego roku z dobrą energią. Jeżeli nie, to wysyłam Wam trochę tej dobrej energii. Zastanówcie się, na jakim poziomie ten konflikt się odbywa. No i oczywiście, jak zawsze, pamiętajcie, po drugiej stronie jestem ja. Dawajcie znać, jeśli chcecie, abym coś dopowiedział, jeżeli chcecie się podzielić refleksjami na temat tego odcinka. No i oczywiście, jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, postawić mi wirtualną kawę lub wystawić 5 gwiazdek na Spotify, Apple czy gdziekolwiek tego słuchacie, no to będę dozgonnie wdzięczny. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, do usłyszenia, dobrego dnia, dobrego wieczoru i dobrej nocy. Cześć.